Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie odwiedzimy Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Przypomnimy o dokonaniach kryptologów. Będziemy także w Forcie VII, by przypomnieć ważną rocznicę związaną z dramatycznymi losami Polaków osadzonych w tym miejscu. Zapowiemy również akcję Zapal Znicz Pamięci. Nie zabraknie spacerownika poznańskiego, a z Justyną Żarczyńską zajrzę do międzywojennego Poznania, a dokładnie powiemy o tym, co czytano. Zaczynamy jednak od utworu z dawnych lat.
Za ileś lat przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli, a jednak wiem na pewno, że melodyjką zwiedną powrócą nasze dni. Lata dwudzieste, lata trzydzieste wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią karp i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Wzrok pełen łez w łazienkach bez i blask neonów, co na jezdni mokrej drży. Po latach zatęsknicie za naszym pięknym życiem, realnym tak jak my. Lata dwudzieste, lata trzydzieste wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią karp i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Gdy na to się spojrzy z perspektywy, którą dać może tylko czas, ten nasz kawałek życia był własny, był prawdziwy, dlatego będą pamiętać nas. I nagle coś przypomni się, jakiś obraz, jakieś słowo, jakiś rym. I nagle ktoś upomni się o trochę miejsca w sercu twym. Lata dwudzieste, lata trzydzieste kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłym wzór, poezją skrytą wśród zwykłych.
Historia żywa.
W magazynie Historia Żywa jesteśmy w Forcie VII. To miejsce kaźni, miejsce martyrologii Wielkopolany, gdzie śmierć poniosło kilkanaście tysięcy osób, chociaż ta liczba nie jest dokładnie znana. Także to miejsce obejmuje akcja Zapal Znicz Pamięci.
Tomasz Cieślak, Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Fort VII był pierwszym obozem koncentracyjnym założonym na okupowanych ziemiach polskich. De facto był obozem przejściowym. To tutaj Niemcy umieszczali elitę wielkopolski, przedstawicieli wielkopolskich warstw przywódczych, aresztowanych w październiku, w listopadzie i w kolejnych miesiącach w ramach operacji Tannenberg. I stąd też bardzo wielu z nich, jako więźniowie Fortu VII, byli wywożeni do okolicznych lasów, głównie do lasów Palędzia i Dąbrówki koło Zakrzewa, i tam mordowani.
Tych miejsc pamięci jest bardzo wiele na mapie Wielkopolski. Bardzo wiele tych miejsc także jest związanych z akcją Zapal Znicz Pamięci. To są i mniejsze, i większe, i takie, gdzie kilka osób zginęło, i takie, gdzie kilkadziesiąt, kilkaset.
Tych miejsc w ogóle w 1939 roku w których Niemcy dokonali egzekucji z około 300 w samej Wielkopolsce. My obejmujemy w ramach akcji Zapewnienie Pamięci tereny Polski Zachodniej wcielone do III Rzeszy. Większość egzekucji dokonanych tutaj w Wielkopolsce miała charakter publiczny. Ich celem było zastraszenie lokalnego społeczeństwa, ale w późniejszych miesiącach, już w październiku, listopadzie, Niemcy zaczęli dokonywać masowych egzekucji, głównie tajnych w lasach. Ginący w nich Polacy nie byli skazani przez niemieckie sądy, dlatego większość z tych ofiar praktycznie nie poniosła żadnej winy, zginęli tylko dlatego, że byli Polakami.
Minęliśmy cele, natomiast jesteśmy przy schodach śmierci i także przy ścianie śmierci. Te dramatyczne, okrutne wręcz zabawy tutejszych strażników miały miejsce.
Marta Szczesiak-Ślusarek, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelnik Biura Edukacji Narodowej. I to jest charakterystyczna informacja nie tylko do tych schodów tutaj usytuowanych, ale w wielu obozach koncentracyjnych pojawia się podobny motyw schodów. Tutaj często strażnicy organizowali sobie takie okrutne zabawy, po prostu zrzucali więźniów stąd, kopali ich i oni się spadali niżej i z samej takiej dosyć dużej wysokości, bo gdybyście Państwo zobaczyli te schody, to one są dosyć strome, jest wysoko, no i na pewno groziło to jakimiś obrażeniami ciała.
Małe stopnie, niewygodne.
Tak, i wchodzenie po tych schodach też z jakimś obciążeniem, oczywiście zmuszano więźniów do pracy, do przenoszenia różnych rzeczy, często nie było to zasadne, po prostu w ten sposób się znęcano.
Słuchacie Historii Żywej.
Każdy może przyjść śmiało do tego miejsca i no, godnie upamiętnić, zapalając znicz, oddając hołd tutaj pod ścianą śmierci czy w miejscach pamięci, bo to jest to właśnie miejsce, gdzie ludzie tracili życie, pozbawiani byli godności. Ale oczywiście takich miejsc jest bardzo dużo. W materiałach promocyjnych dotyczących akcji Zapal Znicz Pamięci umieszczonych na stronie internetowej ipn.poznan.gov.pl znajdują się również informacje o kolejnych miejscach upamiętnień, gdzie można w swojej okolicy, w całej Wielkopolsce oraz w pozostałych miejscach, gdzie jest realizowana akcja na terenie ziem wcielonych do Rzeszy historycznie, pójść do takiego miejsca, zapalić znicz. Czasem to są bardzo bliskie miejsca ludziom, no właściwie w każdej miejscowości. Tegoroczny taki temat wiodący akcji Zapal Znicz Pamięci to są egzekucje, które odbywały się między innymi na placach miast i miasteczek. Zatem były to egzekucje często publiczne.
Jak tak technicznie przebiegać będzie sama akcja, ten moment kulminacyjny?
Przede wszystkim zachęcamy do indywidualnych upamiętnień, czyli żeby ze swoją rodziną 19 października lub też w tygodniu poprzedzającym akcję Zapal Znicz Pamięci udać się do miejsca pamięci w pobliżu znajdującego się i zapalić znicz. Chętnych zapraszamy do zrobienia zdjęcia, wysłania na stronę Zapal Znicz Pamięci pod adres Zapal Znicz Pamięci ipn.gov.pl. Wszystko to jest podane na stronie internetowej i my będziemy zdjęcia publikować, opisywać te miejsca przesłane przez Państwa, tak jest każdego roku. Natomiast w Wielkopolsce zachęcamy wyjątkowo do wzięcia udziału w takim uroczystości w Książu Wielkopolskim, ponieważ w czasie tak zwanych trzech dni terroru, gdzie były takie masowe egzekucje organizowane i realizowane przez Einsatzkommando, które jeździły od miasta do miasta i zabijały tych wybitnych przedstawicieli każdej społeczności. W książu, ówczesnym książu, dzisiejszym książu wielkopolskim zamordowano wówczas 20 października 17 przedstawicieli gminy Książkiej i Dolskiej. Także będą uroczystości. O 17 się zaczynają i wspólnie z marszałkiem województwa wielkopolskiego będziemy zapalać uroczyście ten znicz pamięci.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. to pogromcy Enigmy. Pierwsze próby i badania zaczęły się w Poznaniu. Z pracownikiem centrum, Mikołajem Frankowskim, rozmawiała Gosia Michalska.
Nie bez powodu właśnie Centrum Szyfrów Enigma mieści się konkretnie w tym miejscu. Nie w tym budynku, ale w tym miejscu, w którym mieści się nasza ekspozycja, była pierwsza filia Biura Szyfrów w dawnej intendentury Twierdzy Pruskiej. No i tutaj generalnie w tych rejonach też polscy kryptolodzy przebywali, bo w leżącym po drugiej stronie ulicy zamku studiowali, tam był Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Tutaj z kolei właśnie w tym obszarze, w piwnicach, była pierwsza filia Biura Szyfrów. Więc zaczęło się tutaj, możemy mówić śmiało, nie tylko w kontekście, zaczęło się tutaj w Polsce, czy nawet w Wielkopolsce, czy nawet w Poznaniu, ale zaczęło się tutaj konkretnie w tym miejscu, w tej dzielnicy, w tych uliczkach, które też my przechodzimy, a wcześniej robili to właśnie polscy kryptolodzy.
To co dokładnie mamy w części starożytnej?
Przede wszystkim szyf Cezara, który jest takim bardzo rozpoznawalnym szyfrem, polegał na przesunięciu alfabetu szyfrowego o 3 miejsca, ale aktualnie można to po prostu robić o dowolną liczbę miejsc. W każdym razie chodzi o przesunięcie tego alfabetu szyfrowego względem alfabetu jawnego. Później będzie to podstawą innych też szyfrów, ale mamy też skytale, czyli tutaj metodę szyfrowania właśnie starożytnych Greków, konkretnie Spartan, gdzie pasek skóry nawijano na drewnianą laskę, zapisywano wiadomość, rozwijano, no i dla osoby, która nie posiadała takiej laski, ułożenie tej wiadomości ponownie byłoby zwyczajnie niemożliwe.
Czy któryś z tych szyfrów był też bazą do szyfru Enigmy?
Enigma bazowała na wielu szyfrach. De facto szyfrach już dawno znanych, dawno rozpracowanych, takich jak szyf Cezara właśnie, jak One Time Pad, czyli szyfr z jednorazowym kluczem. Więc generalnie Scherbius, tworząc Enigmę, inspirował się szyframi, które są już znane, ale skompilował je w jednej maszynie, plus jeszcze dodał swoje elementy, które jeszcze bardziej komplikowały ten proces. Sprawiały, że ręcznie rozszyfrowanie depesz zaszyfrowanych za pomocą Enigmy było zwyczajnie niemożliwe.
A dlaczego w ogóle powstała Enigma?
Arthur Scherbius stworzył ją w 1918 roku i jego pierwszym założeniem było właśnie przekazanie wojsku. No ale że to był schyłkowy już okres I wojny światowej. Armia niemiecka miała, no umówmy się, dużo bardziej palące problemy niż kwestie szyfrowania, biorąc pod uwagę, że na wszystkich frontach już im się wiodło nie najlepiej. Więc Scherbius, żeby fundusze włożone w przygotowanie tego narzędzia, żeby mu się zwróciły, zaczął sprzedawać ją na rynek cywilny. No pamiętajmy też o tym też wspominamy na ekspozycji, że szyfry to nie jest tylko kwestia właśnie wojny czy bezpieczeństwa państwowego, ale to też są prywatne wiadomości, to też są wiadomości o znaczeniu jakimś ekonomicznym, bo firmy czy banki też chcą jednak te zyski swoje pomnażać i jednocześnie pilnując, żeby konkurencja no, tej wiedzy nie miała.
To teraz w jakiej sali się znajdujemy i w jakiej części w sumie historii jesteśmy?
Teraz skupiamy się już na tej historii bezpośrednio związanej z dekryptarzem Enigmy. Znajdujemy się w sali będącej rekonstrukcją sali wykładowej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Prawdopodobnie w takiej lub też podobnej sali wykładowej studiowali polscy matematycy, którzy potem stali się kryptologami. Zadanie znalezienia takich studentów należało do dyrektora katedry Wydziału Matematycznego, czyli profesora Zdzisława Krygowskiego. A zlecone ono mu zostało przez Maksymiliana Ciężkiego i Antoniego Paluta, obaj z Wielkopolski, bo Ciężki pochodził z Szamotu, a Antoni Palut z Pobiedzisk. Oni wpadli na pomysł właśnie, żeby wykorzystać do dekryptażu matematyków. Radiostacje przechwytywały kolejne zaszyfrowane depesze. Tutaj właśnie miał miejsce w Poznaniu, prawdopodobnie w Forcie VI, a miał miejsce tajny kurs szyfrów, w trakcie którego z tej grupy wytypowanej przez profesora Krygowskiego odsiewano kolejnych studentów, tak żeby została ta najlepsza pozostała grupka. Okazało się, że była ich trójka. Wśród osób wytypowanych przez Krygowskiego była przynajmniej jedna kobieta, bo tak mówimy o tych matematykach, tam Zygalski, Rejewski, Różycki i inne nazwiska, ale przynajmniej jedna kobieta była, bo to wspomina sam Rejewski, być może było ich więcej. Etap poznański kończy się w 1932 roku, kiedy poznańska filia zostaje zamknięta. Wszyscy zostają przeniesieni do Warszawy, do Pałacu Saskiego. Tam mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego i tam też mieściła się centrala właśnie też Biura Szyfrów i wszystkie pozostałe sekcje. Tam Marian Rejewski w tajemnicy jeszcze przed kolegami otrzymał od przełożonego, czyli Maksymiliana Ciężkiego, zadanie już złamania pierwszego szyfru Enigmy. I udało mu się to. Po raz pierwszy Marian Rejewski złamał depeszę zaszyfrowaną za pomocą wojskowej Enigmy. Podstawą w dekryptarzu było znalezienie klucza. Jak w każdym zresztą szyfrze, w tym przypadku, w przypadku Enigmy, kluczem były tak zwane ustawienia początkowe, czyli na jakich ustawieniach, w jakiej kolejności były rotory, na jakich literach ona startowała, jak wyglądały połączenia na łącznicy. Możliwa liczba kombinacji wynosiła 3 razy 10 do potęgi 114, co w przybliżeniu jest liczbą większą niż liczba atomów we wszechświecie. Dochodzimy do momentu, w którym właśnie mamy Enigmę. I żeby przyspieszyć proces po stronie Polaków, powstają nowe narzędzia, takie jak cyklometr czy bomba kryptologiczna, zwana też bombą Rejewskiego. Te urządzenia de facto nie miały rozszyfrować wiadomości, tylko właśnie przyspieszyć to rozszyfrowanie poprzez znalezienie ustawień początkowych. Dzięki temu właśnie było to na tak zaawansowanym poziomie. No bo pamiętajmy też o tym, że nie chodzi tylko o samo rozwiązanie zagadki, samo rozszyfrowanie wiadomości, ale też zrobienie tego, szczególnie już później w warunkach wojennych, zrobienie tego odpowiednio szybko, żeby ta wiedza była jeszcze aktualna, żeby była przydatna. Polacy wiedzieli, że wojna jest nieuchronna, co właśnie wynikało z faktu, że nasłuchiwali tych Niemców i rozszyfrowali depesze, wiedzieli, że to się raczej prędzej niż później stanie. Odbyła się konferencja w podwarszawskim ośrodku. W 1937 roku z Warszawy, z tego Pałacu Saskiego, biuro szyfrów przeniosło się do ośrodka w podwarszawskich Pyrach, więc wątek wielkopolski jak najbardziej zostaje z nami, mimo że przenieśli się do stolicy. Na konferencji w tym ośrodku w Pyrach właśnie przekazali Brytyjczykom i Francuzom komplet płachty cygielskiego, jak funkcjonowały cyklometry, jak funkcjonowała, jak zaprojektowana była bomba Rejewskiego. Te prace nad dekryptarzem mogli kontynuować Francuzi i Brytyjczycy. Polacy się oczywiście ewakuowali, w większości udało się wydostać przez Rumunię, dotarli w końcu do Francji. Polscy kryptolodzy właśnie tam pod kierownictwem Gustava Bertranda, szefa francuskiego wywiadu, pracowali tam, dalej łamali te szyfry. To nie był koniec ich pracy, mimo że Polska niestety straciła niepodległość. Polscy kryptolodzy mieli duży wkład w cały ten cyfrowy świat, który nas otacza, właśnie przez to, że do walki z maszyną zaprzęgli inne maszyny. Ten mózg już nie był tym narzędziem, tylko raczej był, tak powiem, obsługą tych narzędzi o znacznie większej mocy obliczeniowej.
Centrum Szyfrów Enigma to multimedialna i interaktywna ekspozycja o różnych poziomach trudności. To miejsce zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Gorąco polecamy. A za chwilę przeniesiemy się do międzywojennego Poznania. Gościć będę Justynę Żarczyńską. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko, wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała nierycz, mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate.
te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate.
Muzycznie towarzyszył nam Piotr Frączewski, a teraz Justyna Żarczyńska, autorka badająca historię międzywojennego Poznania. Opowie o ankiecie czytelniczej z czasów II RP.
Wydaje się, że badania społeczne są taką rzeczą zupełnie nową, współczesną. I pytanie, które się pojawia, dotyczy tego, czy na pewno to jest taki wymysł naszych czasów, czy może pojawiło się to już kiedyś. Odpowiedź na to pytanie pojawia się w prasie poznańskiej, konkretnie w Tęczy, gazecie kulturalnej, która była skupiona na różnych zagadnieniach życia kulturalnego. Zainteresowanie dziennikarzy, którzy ją tworzyli, skupiało się między innymi wokół literatury i rzeczywiście Tęcza literaturą interesowała się bardzo wielowymiarowo. W numerze 36 z 1931 roku we wrześniu pojawił się taki tekst, który nazywa się Jakie książki czytam i jakie mi się podobają. Podpisany był pod nim niejaki J.K., można przypuszczać, że był to sam redaktor naczelny, ówczesny, Józef Kisielewski, który pisał tak. Od dawna nosiłem się z myślą zainicjowania ankiety na temat zainteresowań czytelniczych. Droga osobistego zbierania odpowiedzi wydawała mi się jednak tak trudna i tyle nastręczająca kłopotów, że praca utykała zawsze w połowie. Przede wszystkim dlatego, że aby wyniki ankiety przyniosły praktyczny rezultat, musi ona dać bardzo wiele odpowiedzi. A to można przeprowadzić w naszych warunkach tylko za pośrednictwem pisma posiadającego szeroki obieg czytelniczy w najrozmaitszych warstwach społecznych w różnych środowiskach. I Tęcza tym się zajęła, żeby taką ankietę zrobić. W tamtym czasie narzekano na gusta czytelnicze, narzekano też na to, ile książek się sprzedaje, więc wydawało się, że takie badanie może dać odpowiedzi na różne problemy i pytania, które się wokół czytelnictwa pojawiały.
Historia żywa.
I to, co wyszło z tych badań, to była naprawdę bardzo ciekawa taka rzecz, która też wymagała wielotygodniowego podsumowania i opracowania. Ostatecznie w grudniu tego samego roku ukazał się taki bardzo obszerny artykuł, który podsumowywał to, co z tych ankiet, z tych zgłoszeń wyszło. Dodam jeszcze, że udział w ankiecie mógł wziąć każdy, kto skończył 16 rok życia i zalecano, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, chociaż podejrzewam, że nie każdego będzie na to stać. Co wyszło z tych badań i jakie książki uważano za takie konieczne na domowych półkach? No, jeżeli chodzi o taką książkę, która była kluczowa, to wielu czytelników wskazywało w tamtym czasie Pismo Święte. Jeżeli chodzi o literaturę, to tutaj pojawiał się na pierwszym miejscu Pan Tadeusz, dalej Quo Vadis i Chłopi. Mówię o tych takich najwyższych notach, które uzyskały poszczególne tytuły. Dalej skupiono się na trzech najlepszych polskich książkach wszechczasów i tutaj wskazywano na pierwszym miejscu trylogię Sienkiewicza, dalej Popioły, a na trzecim miejscu Lalkę. Dalej pojawiały się też odpowiedzi na pytania dotyczące nowości i prym wiodła Zofia Kosak z Pożogą i Złotą Wolnością. Na trzecim miejscu była z kolei książka Serce lodów Ferdynanda Goetla. Jeśli chodzi o poezję, to tutaj można powiedzieć, że trochę gorzej sprawa wygląda. wyglądała i można tak podejrzewać, że czytelnicy mniej chętnie sięgali po wiersze. Odpowiedzi na temat poezji było zdecydowanie mniej. Była to księga ubogich Jana Kasprowicza, Dzień duszy Staffa i Ucho igielne tego samego autora.
Mówiła Justyna Żarczyńska, no preferencje czytelnicze zapewne nieco się zmieniły, ale już w dwudziestoleciu mieliśmy problem z tym, że Polacy czytali mało. Inny wątek międzywojnia w historii żywej za 2 tygodnie. A za chwilę Paweł Cieliczko i Łukasz Kaźmierczak, a więc jak co tydzień spacerownik poznański. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie mnie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do odwary. To zbyt opłakany stan. Chcę słyszeć, jak tam być, jak tam być, jak tam być. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości tle. Nie mam serca do sieroty, zgubionego bajdeloty. Nie mnie, nie zrozumie pan. Wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie mnie, nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są. Skocha się gdzieś, poszły wsi no dal. Odfrunęły z królikami, a głupie mu żal.
W dzisiejszym odcinku spacerownika o architektach Hitlera, ważnym twórcy mostowych alternatyw i łączeniu ponad podziałami. Zapraszają Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Kusi mnie, panie Pawle, żeby rozpocząć od takiego małego quizu. Gdybyśmy mieli wyjść teraz na miasto i zapytać ludzi z mikrofonem, czy ktoś kojarzy, gdzie w Poznaniu znajduje się most Lucjana Ballenstedta. Jak pan myśli, jakie byłyby odpowiedzi?
Myślę, że niemal nikt by nie odpowiedział prawidłowo, więc tutaj będzie to taki bardzo ważny atut
edukacyjny,
który będzie miała ta audycja.
Poznań ma taki most. Na dodatek jest to najdłuższy most w mieście.
Najdłuższy i niewątpliwie, bo ostatnio mówiliśmy, że ten most Lecha jest takim najważniejszym, ale chyba jednak most Ballenstedta jest
zmieniło się panu
tak,
przez
myślę,
ten tydzień.
Jak się zastanowiłem, to pomyślałem, że jednak most Ballenstedta jest dla poznaniaków najważniejszy, a dla tych, którzy jadą obok Poznania, to tym bardziej, bo jednak to jest most, przez który prowadzi największy ruch kołowy w rejonie Poznania.
To skąd ten paradoks, że nie byłoby wiedzy, gdzie ten most się znajduje i że jest w ogóle taki most?
Bo to jest trochę podobnie jak z mostem Przemysła I.
O którym mówiliśmy.
Tak, są takie mosty, które są tak doskonale wpasowane w sieć drogową, że nikt nie zauważa, że przejeżdża po moście. Tak właśnie jest z mostem Przemysła i tak właśnie jest z mostem Ballenstedta. Bo most Ballenstedta, żebyśmy już tą zagadkę wreszcie rozwiązali, jest w biegu obwodnicy Poznania autostradowej, w biegu A2.
Jest częścią autostrady,
tak, jest
obwodnicy
częścią,
Poznania.
Tak, jest częścią autostrady S5, S11, czy dróg europejskich o tych numerach E30 i E261, więc jest to most, który no, jest niezwykle ważny, natomiast wszyscy sobie pędzą tą autostradą i nikt nie zauważa, że w pewnym momencie przemierza tak długo długi, bo liczący ponad 300 metrów, most autostradowy.
Bardzo ciekawe jest to, że most jest młody, jest tak. Mostem z XXI już wieku, natomiast...
No powstał dokładnie 12, został oddany do użytku może dokładnie 12 września 2003 roku.
Bardzo młody, można powiedzieć, że taki mostowy juniorek jeszcze, ale jego...
Ale wyrośnięty.
No może duże dziecko już było, że tak powiem, na starcie. Ale trzeba powiedzieć, że historycznie to miejsce już bardzo dawno zostało wytrasowane, przeznaczone tak. pod to właśnie, że tutaj na tym fragmencie warty i powinna być autostrada, i powinien być most.
Tak, to jest akurat wielkie szczęście, że się tak udało, ponieważ niemieccy urbaniści, czy niemieccy planiści, którzy przybyli do Poznania w 1939 roku...
Przybyli, eufemizm.
Jako, że włączyli tutaj nasze ziemie do Wielkiej Rzeszy, to też planowali od razu, jak to te faszystowskie państwa miały w zwyczaju, zbudowanie wielkich autostrad. I w Poznaniu miały się krzyżować dwie gigantyczne autostrady. Autostrada właśnie z Berlina do Warszawy, ta nasza obecna A2, czy Autostrada Wolności, oraz autostrada, o której myśmy już zupełnie zapomnieli, a to była autostrada z Wrocławia do Gdańska. I one miały się krzyżować mniej więcej w Krzesinach, natomiast no, ta autostrada północ-południe już zupełnie nie istnieje w naszej świadomości, bo ta trasa jej została zabudowana górnym tarasem Rataj. Natomiast na szczęście ocalono ten wytyczony przebieg autostrady A2.
To jest bardzo istotne. Kiedyś przygotowałem materiał na temat obozów pracy wokół autostrady. Powstawały takie obozy autostradowe. W nich pracowali głównie Żydzi z getta Litmanstadt, czyli z Łodzi. I już wtedy dowiedziałem się, że obecny przebieg autostrady jest niemal kopią tego, jaki stworzyli niemieccy planiści. Tak. Z niewielkimi dosłownie od...
Z naprawdę bardzo drobnymi zmianami. Zresztą z tą Łodzią i włączeniem jej do kraju Warty, to też tutaj chodziło o to Gauleiterowi, który w budynku, w którym rozmawiamy, miał swoją siedzibę. To właśnie jemu zależało na tym, żeby Łódź włączyć, ponieważ to było największe żydowskie miasto. Tam w getcie było około miliona ludzi. No a on ich wykorzystał jako właśnie bezpłatną tanią, siłę tak. roboczą, tam tanią. No i stąd właśnie ten kraj Warty był poszerzony o województwo łódzkie.
Autostrada rzeczywiście przypomina dzisiaj tę z tych planów, jeśli chodzi o ten kształt. Natomiast mimo wszystko Niemcom nie udało się wtedy przeprowadzić tego zamierzenia. Mostu nie zbudowali.
Tutaj o tym rozmawialiśmy w kontekście mostu Królowej Jadwigi, który też oni zaprojektowali, ale już klęski na frontach spowodowały, że odstąpili od tych wielkich projektów inwestycyjnych. No i te projekty przeleżały u nas 60 lat, bo dopiero po takim czasie byliśmy w stanie podjąć takie wielkie działanie inżynierskie, no i zbudowaliśmy tą autostradę, zbudowaliśmy most Lucjana Ballenstedta i to jest też bardzo takie ładne, że to właśnie on został patronem tego mostu, bo to był profesor Politechniki Poznańskiej, wybitny inżynier, który właśnie nam zbudował w Poznaniu kilka mostów.
Myśmy już przy okazji jakichś poprzednich odcinków wspominali między innymi most Chrobrego.
Tak, przede wszystkim.
Maczał palce w moście Roche w projekcie i chyba też w moście Przemysła I, jeśli pamiętam, też tam jakąś wprawkę pod to alternatywy te tak zwane
przygotowywał. Tak, te alternatywy właśnie. No i także te alternatywy, no i on też przygotowywał most Królowej Jadwigi przede wszystkim. To było to jego takie dzieło, które się ziściło w pełni. Ten most Chrobrego w roku 25 to był jego, most Królowej Jadwigi był jego, odbudowa po wojnie mostu Rocha oraz projekty mostu Przemysła, które ostatecznie nie były zrealizowane, ale no były piękne.
Czy to jest też taka postać, która chyba też trochę, mam wrażenie, nie do końca znana? Dobrze, że ta nazwa, jego nazwisko utrwalone tak. w nazwie mostu, natomiast nie jest postacią powszechnie
Nie
znaną.
Jest. On to był też architekt, on też projektował na przykład pewne pawilony targowe, także on tutaj miał dużo
zasług.
Nie tylko mosty. No i bardzo dobrze, że takich ludzi utrwalamy, że...
Ale człowiek z drugiego szeregu. Taki.
Tak, ale no bez nich byśmy tutaj nie mieli, bo my zapominamy o tej infrastrukturze, upamiętniamy tych generałów, którzy burzą mosty, często je wysadzają, a bardzo mnie cieszy to...
historii taki.
Tak, a bardzo mnie cieszy, że tutaj akurat uhonorowaliśmy tego, który mosty budował, no bo budowanie mostów, no, ma w sobie taki ogromny potencjał pozytywny i dobrze, że jest taki budowniczy, może mniej dobrze, że jeszcze jest tak mało znany, ale może dzięki też naszemu programowi trochę ludzi o nim usłyszy, zainteresuje się i będziemy też programem, który buduje most.
To na koniec jeszcze, mówiąc o Balenstadzie, wiem, że z tych poprzednich odcinków, jak mówiliśmy, wszystkie jego konstrukcje cechowały się elegancją i nowoczesnością w ówczesnych czasach. To były rozwiązania bardzo, bardzo dobrze przemyślane.
Tak, i to na pewno, jeżeli Lucian Balenstadt gdzieś tam z góry patrzy na most, który nosi jego imię, jest na pewno z niego bardzo zadowolony.
Podpisałby się pod nim?
Na pewno, bo jest to piękny, smukły most, który wspaniale komponuje się w krajobraz. No jest naprawdę ozdobą. Ma nie tylko te funkcje mostowe, które przenoszą ludzi z jednego na drugi brzeg Warty, ale także jest, no, wspaniałą konstrukcją tutaj urbanistyczną czy inżynierską.
I jak zawsze przy tego rodzaju mostach zapraszamy pod most, tylko wtedy można docenić jego walory wizualne.
Tak, no, tam są ogromne, ciekawe, interesujące i półdzikie tereny, które zresztą przysporzyły budowniczym tego mostu dużo problemów, ponieważ on przebiega nad ujęciami wody dla Poznania. Więc tutaj naprawdę udało się, myślę, że dzisiaj to byłoby trudne do zrealizowania, bo tam naprawdę budowniczowie mostu zbudowali takie porozumienie, konsensus z ekologami, którzy zgodzili się, żeby tutaj przez te tereny przejść, a do tego jeszcze miał swoje tutaj racje Akwanet. No i naprawdę szczęśliwie udało się te wszystkie interesy pogodzić. Most powstał.
Prawdziwy most,
i wszyscy
powiedzieć.
Jesteśmy, tak, tak. I wszyscy jesteśmy z niego tutaj szczęśliwi, dzisiaj korzystamy, a dalej te funkcje przyrodnicze oraz funkcje wodne dalej nie ucierpiały. Także można znaleźć dobre rozwiązania dla wszystkich.
Można, można.
Spacerownik poznański. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if a friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes?
Because I love you too much, baby.
30 szkół z całej Polski, noszących imię bohaterów Powstania Wielkopolskiego, uczestniczyło w pierwszym zlocie takich placówek. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Była też, co ciekawe, szkoła z Warszawy. Rozmawiałem z jej dyrektorem Michałem Kielianem.
Historia żywa.
Jak to jest, że szkoła warszawska ma za patronów powstańców wielkopolskich? Na pierwszy rzut oka jest to dla nas szczęśliwa sytuacja, dla nas Wielkopolan, a jak to u was wygląda?
Dla nas jest to też szczęśliwa sytuacja, bo możemy tutaj przyjechać, za to bardzo dziękujemy. Natomiast tak bardziej poważnie mówiąc, jest to zasługa naszego pierwszego dyrektora szkoły, z którego inicjatywy szkoła nosi imię Powstańców Wielkopolskich.
Czy on miał jakieś związki z Powstaniem, z Wielkopolską, z naszym regionem?
Nie, z tym tylko, że kiedy nadawał to imię, czy właściwie to przecież nie on, tylko Rada Pedagogiczna i Kuratorium Oświaty musiało się na to zgodzić w 72 roku XX wieku, było to powstanie raczej dla ówczesnych władz dosyć niewygodne, prawda? Raczej byli preferowani bohaterowie związani z tworzeniem Polski Ludowej, czy z ruchem robotniczym, czy z jakimś nurtem socjalistyczno-komunistycznym, tak to ogólnie nazwę.
No i nie była też okrągła rocznica.
No nie. Tu wbrew pozorom zaważył taki przypadek, że w Trybunie Ludu, czyli Dzienniku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ukazał się krótki artykuł poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu, który był napisany w dość przychylnym tonie. I tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, kto go napisał i jak to się stało, że cenzura mogła go przepuścić, albo że to było rzeczywiście coś, co zostało docenione. Natomiast w Trybunie Ludu, czyli Dzienniku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ukazał się krótki artykuł poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu, który był napisany w dość przychylnym tonie. Ten artykuł stał się bazą do złożenia wniosku o nadanie takie imię. Tak? Społeczność pedagogiczna, czyli grono pedagogiczne szkoły to zaakceptowało i stało się to faktem, że w 1972 roku nasza szkoła dostała imię Powstańców Wielkopolskich. Powstańcy nam się odwdzięczyli, bo dopóki jeszcze żyli powstańcy w latach 70. i 80. przyjeżdżali do naszej szkoły na zaproszenie, uczestnicząc w różnych uroczystościach.
Macie zdjęcia w archiwach?
Gdzieś tam jeszcze są, tak.
Jak widoczne jest Powstanie Wielkopolskie w budynku szkoły? Czy jest jakiś pomnik, czy jest jakaś tablica, czy jest gablota z informacjami dla młodych ludzi?
Tak, takim głównym miejscem jest ściana, na której znajdują się tablice. Jedna jest poświęcona rocznicy powstania, którą ufundowali byli powstańcy w Wielkopolsce. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy wielką uroczystość, której patronowało Towarzystwo Wielkopolan EKA, Warszawskich Wielkopolan Plus, nasze Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Tablica poświęcona dwóm bohaterom powstania, pułkownikowi Szylingowi i generałowi Dubiskiemu, pierwszemu dowódcy, który nosił stopień generała walcząc w powstaniu i obaj zginęli później na froncie wschodnim walcząc z bolszewikami. Była to całkiem spora uroczystość, no i ta tablica rzeczywiście jest takim największym miejscem pamięci w naszej szkole.
Jak pan ocenia stan wiedzy mieszkańców Mazowsza o Powstaniu Wielkopolskim? Jest z tym dobrze? Kojarzą w ogóle ten temat, czy tak nie za bardzo? No wy jesteście takim światłem, można powiedzieć, niosącym wiedzę także.
No, mogę sobie podbić bębenek i powiedzieć, że w naszej szkole oceniam dobrze, bo o tym uczę. Natomiast nie mam żadnych danych na temat stanu mieszkańców Mazowsza.
Jednak Powstanie Warszawskie chyba w stolicy dominuje wciąż we wspomnieniach.
No tak, oczywiście Powstanie Warszawskie jest wszechobecne, jest ono przede wszystkim bardziej nagłośnione w ogólnej historii mediach w Polsce. Uroczystości, które odbywają się w grudniu w Poznaniu, nie są na pewno tak wyeksponowane i przedstawiane jak rocznica wybuchu 1 sierpnia, śpiewanie niezakazanych piosenek pod grobem nieznanego żołnierza, pokazywanie w różnych programach kalendarium Powstania Warszawskiego, to zupełnie coś innego. Tak? Niektórzy powstańcy warszawscy jeszcze żyją, czego niestety nie można powiedzieć z racji upływu czasu o powstańcach wielkopolskich. Natomiast mam nadzieję, że to muzeum, które powstanie, to nowe muzeum Powstania Wielkopolskiego przyciągnie nowoczesną formą, taką jak kilkanaście lat temu zaczęło przyciągać Muzeum Powstania Warszawskiego, nie tylko poznaniaków, nie tylko Wielkopolan, ale też ludzi, którzy są zainteresowani historią Polski z całej Polski. Tak? Z tego, co widziałem, to rozmach jest całkiem spory. No dopiero niedawno powstał taki przetarg na tą szatę graficzną wnętrza, więc na wszystko trzeba będzie jeszcze poczekać, ale miejmy nadzieję, że będzie to połączenie takiej tradycji z nowoczesnością i coś dla starszych ludzi, którzy preferują tradycyjne wystawy i dla młodych może trochę multimediów, jakiejś takiej formy bardziej, może nie zabawowej, bo to temat nie taki, ale coś, co ich na pewno do tego zwiedzania przyciągnie.
Uczniowie z całej Wielkopolski, nawet spoza naszego regionu, spotykają się na pierwszym zjeździe uczniów szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich. A co tym młodym ludziom da takie spotkanie?
Da im to, że mogą wspólnie spędzać czas i integrować się, niekoniecznie mówiąc o powstaniu, natomiast podczas warsztatów, prelekcji dowiedzą się czegoś i że, jako że nie jest to taka typowa lekcja, normalny dzień w szkole, tylko coś odmiennego, pewnie zapamiętają to bardziej niż taki typowy dzień w szkole. Tak więc myślę, że taka idea powinna być kontynuowana.
Tak zapewne będzie. Dziś w naszym programie to wszystko. Kolejna historia żywa za tydzień, jak zawsze w poniedziałek po godzinie 23:00. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat.
But I just can't get no relief, Lord. Somebody. Can anybody find me?
Somebody to love. Yeah. I work.
He works hard.
Every day of my life. I work till I ache my bones. At the end. Take home my holiday. Oh, my own is tired out. My desires fade away. Till the tears run down from my eyes.
Lord,
somebody. Ooh, somebody.
Please, anybody find me.
Somebody to love.
He walks home.
Somebody to love, find me. Somebody to love, find me.